długo oczekiwany może dla niektórych fragment. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Nie przeczytamy całego rozdziału, ale część. Przeczytajmy pierwszych 11 wersetów. A co do darów duchowych, bracia i siostry, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was, ilekroć prowadzono was przed niemy bóstwa. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie mówi, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie jest w stanie powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Różne zaś są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są posługi, ale Pan ten sam. Różne też są dzieła, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw ducha. Jednemu bowiem za pośrednictwem ducha dawane jest słowo mądrości, drugiemu według tego samego ducha słowo poznania, innemu wiara w tym samym duchu, kolejnemu dary uzdrowień w jednym duchu, kolejnemu zaś dzieła mocy, kolejnemu zaś proroctwo, kolejnemu zaś rozróżnienie duchów, innemu rodzaje języków, kolejnemu wykład języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu z osobna, jak chce. Więc apostoł Paweł zajmuje się kolejną kwestią, z którą Koryntianie zwrócili się do niego w liście. O tym liście wspomina nam Paweł w 7 rozdziale, w 1 wersecie. I no jest tam zadane pytanie, ale apostoł Paweł dodaje też od siebie, on odpowiada na tą kwestię, którą Koryntianie poruszyli, ale też apostoł Paweł dotyka dodatkowej kwestii, dlatego ta odpowiedź składa się z dwóch części. Część pierwsza to rozdziały od 12 do 14, a część druga to rozdział 15, gdzie Paweł odnosi się do kwestii zmartwychwstania. I jest to prawdopodobnie związane z tym, że doniesiono Pawłowi o pewnych problemach, jakie pojawiły się w zborze koryńskim, i jeden z problemów dotyczył właśnie kwestii zmartwychwstania. Więc w zamyśle Pawła te dwie kwestie, o których jest tutaj mowa, są ze sobą powiązane. I jest to odzwierciedlone w tym, jak apostoł Paweł zaczyna ten fragment. I tutaj nasze tłumaczenie jest następujące. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Jeśli spojrzymy na ten fragment, tak zachęcam do tego, żeby spojrzeć tutaj na wyświetlacz, czy na ścianę, to widzimy, że dwa wersety, czy dwa wyrazy są w nawiasach kwadratowych. To znaczy, że mamy tu dostawione słowa, które nie pojawiają się w tekście oryginalnym, w grece. Są one dostawione przez tłumacza dla lepszego zrozumienia tekstu, treści, zdania, wersetu. Ale trzeba pamiętać, że to nie jest tekst natchniony, to jest coś, co tłumacz dostawia. Więc pytanie, czy słowo dary, jakie się tutaj pojawia, jest właściwym słowem. Gordon Fee, jeden z uczonych, który zajmuje się Pisem Świętym, napisał komentarz, który jest uznawany za jeden z najlepszych komentarzy do pierwszego listu do Koryntian. I on argumentuje, że niekoniecznie słowo dary pasuje tutaj do tego, co apostoł Paweł chce przekazać. Ponieważ w dalszej części tego listu tam jest inne słowo, które jest użyte na dary łaski. Jest to słowo charyzmata, czyli od którego pochodzi nasze słowo charyzmat. Więc tutaj to słowo się w tym pierwszym wersecie, tutaj słowo się nie pojawia. Pojawia się inne słowo i Fi argumentuje, że to słowo bardziej, czy też można lepiej oddać, że to są co do kwestii związanych z Duchem Świętym, co do spraw związanych z Duchem Świętym. Więc nie jest to wyłącznie kwestia darów, ale też szerzej kwestia pewnych spraw związanych z Duchem Świętym. Więc Paweł w tym fragmencie, w tych rozdziałach od 12 do 14, no nie skupia się wyłącznie na darach, ale trochę szerzej to traktuje, więc są to na pewno sprawy połączone z darami duchowymi, ale z drugiej strony nie ograniczają się wyłącznie do nich. Raczej jest to w kategorii pewnej duchowości. Są to sprawy związane z Duchem Świętym. I jak te fragmenty zrobimy, to zobaczymy, że chyba Gordon Fee ma rację w tym względzie. Lub nie. Co się okaże. Pierwsza rzecz, od której chciałem zacząć, to kontrast. Od czego apostoł Paweł zaczyna swoją odpowiedź Koryntianom? No zaczyna od pokazania pewnego kontrastu. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was, ilekroć prowadzono was przed nieme bóstwa. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie mówi, niech Jezus będzie przeklęty, i nikt nie jest w stanie powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Paweł pokazuje Koryntianom, przypomina, jak wyglądało ich pogańskie życie, jak wyglądało oddawanie czci bóstwom, kiedy byli poganami. Byli prowadzeni do niemych bóstw, do bożków, które nie mówią. Więc generalnie Koryntianie jako poganie trwali w pewnej niewiedzy. W związku z tym była pewna dowolność, jeśli chodzi o oddawanie czci. No, skoro nie ma nikogo, nie ma bożka, który przemawia czy instruuje, no to jest pewna dowolność, jak to robić. I jako poganie oni w takiej niewiedzy trwali i w oddawaniu czci była pewna dowolność. Natomiast jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to oddawanie Bogu czci wygląda zupełnie inaczej. Ponieważ Bóg nie jest niemym bożkiem. Bóg jest tym, który mówi. Bóg jest tym, który objawia rzeczy. Bóg jest tym, który działa przez Ducha Świętego. W związku z tym Koryntianie mogą być pewni dwóch rzeczy. Po pierwsze, kiedy człowiek przemawia w Duchu Bożym, nigdy nie przeklnie Jezusa. I po drugie, tylko osoba mówiąca w Duchu Bożym może powiedzieć, że Jezus jest Panem. Oczywiście nie chodzi tutaj o wypowiedzenie zdania, które składa się z takich czy innych słów, bo to może zrobić każdy. Tak? To nic nie kosztuje. Każdy może powiedzieć, Jezus jest Panem. Może tak przeczytać, ale to nie znaczy, że za tymi słowami idzie coś więcej. A chodzi o to, żeby za tymi słowami szło coś więcej. Żeby oddać Bogu cześć, to trzeba wierzyć, czy uwierzyć, że Jezus jest Panem. Dlatego to powiedzenie Jezus jest Panem to jest forma wyznania osobistej wiary. I takie wyznanie może człowiek złożyć jedynie przez Ducha Bożego. W związku z tym możemy powiedzieć, że w chrześcijaństwie działanie Ducha Świętego jest chrystocentryczne, czyli skoncentrowane na Chrystusie. Duch nigdy nie powie czegoś, co byłoby przeciwne Chrystusowi. Zawsze Duch będzie prowadził do poddania się Jezusowi Chrystusowi jako Panu. I tutaj panuje pełna zgodność pomiędzy całą Trójcą Świętą, pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W końcu to Ojciec jest tym, który posłał Syna. I to Syn razem z Ojcem posłali Ducha Świętego do serc wszystkich wierzących. Więc jak rozróżnić działanie Ducha Świętego od działania duchów zwodniczych? No musimy przeprowadzić dwa testy. Nie jeden, ale dwa testy. Pierwszy test, czy to działanie prowadzi do błogosławienia czy przeklinania Chrystusa. A drugi test, to czy to działanie prowadzi człowieka do poddania się pod panowanie Jezusa Chrystusa, pod panowanie Jego nauki, pod panowanie, czy też do posłuszeństwa Jego przykazaniom, Jego nauce, Jego słowu. Jeśli oba testy są pozytywne, jeśli działanie duchowe wyraża błogosławieństwo Chrystusa i prowadzi do poddania się pod panowanie Chrystusa, pod Jego nauczanie, przykazania, to jest to działanie Ducha Świętego, Ducha Bożego. Jeśli nie mamy dwóch pozytywnych wyników, to nie jest to działanie Ducha Świętego, jest to działanie Ducha Zwiedzenia. Tak bym powiedział. Więc mamy kontrast. Duch Święty działa zawsze chrystocentrycznie. Jest posłany po to, żeby uwielbić Chrystusa, żeby przypominać, co Chrystus nauczał, żeby być innym pocieszycielem w jego miejsce. Druga kwestia, różnorodność i jedność w Bogu. Czyli kontrast i dalej Paweł mówi o różnorodności i jedności, jaka jest w Bogu. Więc apostoł Paweł rozwija tę myśl, że działanie Ducha Świętego jest chrystocentryczne. I apostoł Paweł napisał, różne zaś są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są posługi, ale Pan ten sam. Różne też są dzieła, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Więc na ten werset można patrzeć w dwóch płaszczyznach. W poziomej, pierwsza, w pozioma płaszczyzna, więc widzimy różnorodność w każdej osobie Trójcy. Mamy tu Ducha Świętego, mamy Pana, czyli Syna Bożego oraz mamy Boga, czyli Ojca. Jest tu mowa o różnych darach łaski, które pochodzą od Ducha Świętego. Jest tu mowa o różnych posługach, które zleca Pan i widzimy też różne dzieła Ojca. Każda z osób Trójcy działa w inny sposób. I w każdym tym sposobie jest pewna różnorodność. Jest mnogość pewnych posług, darów, dzieł. Są dary, są posługi, są dzieła, więc jest tu użyta liczba mnoga. Więc jest pewna różnorodność działania każdej z osób Trójcy. Ale można też na ten fragment patrzeć w płaszczyźnie pionowej. Tak? Duch daje różne dary ludziom, którzy wykonują różne posługi zlecone przez Pana, co jest elementem różnego działania Ojca. To wszystko jest domknięte faktem, że to Ojciec sprawia wszystko we wszystkich. I to sprawia, że ta różnorodność jest wyrazem jedności Boga, jedności w obrębie Trójcy Świętej. Więc w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że Duch Święty działa na rzecz Pana Jezusa Chrystusa, a ten z kolei działa na rzecz Ojca. W związku z tym to różnorodne działanie będzie wyrazem jedności, jaka jest w Trójcy Świętej. I wydaje mi się, że apostoł Paweł chce, abyśmy przede wszystkim patrzyli na ten fragment właśnie w tej płaszczyźnie pionowej. W ten sposób ta myśl z wersetów drugiego i trzeciego będzie jeszcze bardziej wzmocniona, że Duch działa na rzecz Chrystusa. I tutaj mam pewną taką ilustrację, która mam nadzieję może nam pomóc, może nam trochę rozjaśni. Więc wyobraź sobie, że jedziesz drogą krajową i za sobą widzisz sznur samochodów i widzisz, jak jeden z tych samochodów co rusz, któryś wyprzedza. Tak, jedzie na złamanie karku, prawda, i wyprzedza. I w końcu dojechał do ciebie i znalazł ten moment, tę sekundę, gdzie może wyprzedzić, no to od razu przyspiesza i ty widzisz, patrzysz na tego kierowcę z boku, widzisz jego samochód i widzisz logo firmy na tym samochodzie i wiesz, to jest przedstawiciel handlowy. On pruje, tak, rep, tak, reprezentant handlowy, on gna do klienta, żeby zaprezentować mu swoje usługi firmy, dla której pracuje, czy też produkty firmy, która jego firma produkuje. Więc podobnie możemy myśleć o Duchu Świętym, on jest tym przedstawicielem, reprezentantem Chrystusa. Nie swoim własnym, ale reprezentantem Chrystusa. I on dąży do tego, żeby to Chrystus był wywyższony, uwielbiony. Duch Święty działa dla Jezusa Chrystusa, który z kolei działa dla Ojca. Więc Duch Święty, działając na rzecz Chrystusa, w rzeczywistości działa też i dla Ojca. I to nam pokazuje właśnie tę różnorodność i jedność, jaka jest w Trójcy Świętej. To nam pokazuje, jak ta różnorodność i jedność działa, czy też funkcjonuje w Bogu. Zatem żadna osoba w Trójcy Świętej nie działa niezależnie od pozostałych. I kluczowe dla zrozumienia tego, o czym apostoł Paweł mówi w tych rozdziałach od 12 do 14, jest zobaczenie właśnie i uświadomienie sobie tej prawdy. Cała Trójca ma jeden cel. Jest pewna różnorodność działania, ale tam jest jeden cel. I kolejne wersety nam to tylko coraz bardziej pokazują, więc idźmy dalej. Różnorodność darów łaski, których źródłem jest Duch Święty. Więc apostoł Paweł napisał, każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw ducha. Jednemu bowiem za pośrednictwem ducha dawane jest słowo mądrości, drugiemu według tego samego ducha słowo poznania, innemu wiara w tym samym duchu, kolejnemu dary uzdrowień w tym jednym duchu, kolejnemu zaś dzieła mocy, kolejnemu zaś proroctwo, kolejnemu zaś rozróżnienie duchów, innemu rodzaje języków, kolejnemu wykład języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu z osobna, jak chce. Więc skupmy się najpierw na wersecie 7. Tak? Każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw ducha. Co takiego apostoł Paweł mówi Koryntianom? No mówi o powszechności darów łaski. Mówi, że przejaw ducha jest dany każdemu. Ale kto jest tym każdym? Komu jest dany dar łaski? No kontekst jest tu kluczowy. Więc kontekst wskazywałby, że chodzi o wierzących w Koryncie. Do nich jest skierowany ten list. Uczniowie Pana Jezusa Chrystusa w Koryncie otrzymali przejawy ducha. Każdy z nich otrzymał jakiś dar łaski. Ale apostoł Paweł dodaje tu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Przejaw ducha jest dany każdemu dla wspólnej korzyści, dla wspólnego dobra. I znowu rodzi się pytanie, dla czyjego dobra? Wspólnego, czyli czyjego? I znowu kontekst wskazywałby, że chodzi o zbór, o ciało Pana Jezusa Chrystusa. Przejaw ducha jest dany każdemu uczniowi Pana Jezusa Chrystusa dla dobra ciała Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest to dla dobra społeczeństwa, nie jest to dla dobra kraju, nie jest to dla dobra osiedla, na którym mieszkamy, ale jest to dla dobra wspólnego w sensie zboru. Oczywiście to, co jest dobre dla zboru, jest też dobre dla kraju, dla społeczeństwa, dla osiedla, na którym mieszkamy. Ale generalnie chodzi tu o dobro zboru, wspólna korzyść zboru. Następnie apostoł Paweł pokazuje, że jeśli chodzi o przejaw ducha, jest tu pewna różnorodność. I apostoł wymienia różne dary. I należałoby zadać pytanie, czy jest to pełna lista tych darów łaski. Odpowiedź jest negatywna. Nie, to nie jest pełna lista darów. W Rzymian na przykład w 12 rozdziale, wersety 6 i 8 mamy kolejną listę darów. I jeśli porównamy obie listy darów łaski, to tylko jedna rzecz pojawia się na obu listach. Jest to dar prorokowania. Więc generalnie te listy są różne. Dlatego nie można powiedzieć, że ta lista, która jest tutaj przedstawiona, jest wyczerpująca, jeśli chodzi o dary łaski. Apostoł Paweł pokazuje na tej podstawie, czy na podstawie tej listy pewną różnorodność darów łaski i wydaje się, że nie można zrobić jakiejś zamkniętej listy darów łaski. Te dary mogą być naprawdę różnorodne. Ta różnorodność może być bardzo szeroka. Pamiętajmy, że w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale, kiedy mówiliśmy o małżeństwie, to apostoł Paweł pokazał nam, że zdolność do funkcjonowania w małżeństwie, jak i zdolność do funkcjonowania w celibacie jest darem, jest charyzmatem. Więc dary naprawdę są różnorodne. I tutaj ja skorzystałem z pomocy teologa Wayne'a Grudema, który w swojej książce Teologia Biblijna czy Biblijne Doktryny przygotował różne wersety, których są różne listy darów łaski. Nie wiem, czy dobrze widać, za małe literki, ale mamy 1 Koryntian 12:28, czyli jeszcze nie przeczytaliśmy tego fragmentu, więc też jest lista różnych darów łaski, jest ona różna od tego fragmentu, którym przeczytaliśmy teraz. Dalej Efezjan 4:11. Jest mowa o tym, że Chrystus dał Kościołowi apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli. I to są dary łaski. Rzymian 12:6-8, już o którym mówiłem, też są różne dary łaski. Proroctwo, posługa, nauczanie, zachęcanie, przewodzenie, rozdawanie, okazywanie miłosierdzia. 1 Koryntian 7:1, właśnie małżeństwo, celibat i też 1 Piotra 4:11 jest mowa o różnych darach usługiwania. czy też mówienia. Więc jakby nie ma jednej zamkniętej listy, czy jednej pełnej listy darów Ducha Świętego, czy darów łaski. Natomiast no, jest pewna różnorodność. Niektóre elementy się powtarzają, ale niektóre nie. I są rzeczy, które jakby na zdrowy rozum byśmy nie wrzucili do kwestii, do tego worka z darami łaski. Więc wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że jeżeli weźmiemy te wszystkie wersety i zrobimy z nich listę, to będziemy mieli pełną czy zamkniętą listę darów łaski. Raczej to chyba tak nie działa. Więc ponieważ te dary naprawdę mogą być różnorodne. I apostoł Paweł kończy tę myśl stwierdzeniem, że Duch Święty stoi za tymi wszystkimi darami łaski oraz że to Duch Święty jest odpowiedzialny za ich udzielanie. Więc Duch Święty udziela darów tak, jak chce. Więc jednemu daje taki dar, a innemu inny. Więc jeśli chodzi o dary łaski, to nie ma tu żadnego przypadku. Duch Święty doskonale wie, co robi. On nie działa tak jak pewien nauczyciel, który chcąc ocenić sprawdziany swojej klasy, stwierdził, że je rzuci do góry. Prace, które spadną na biurko, dostaną piątkę, prace, które spadną na krzesło, dostaną czwórkę, a reszta truje. A jak któraś wyląduje w koszu, to nawet dostanie dwóje. Więc Duch Święty nie działa w taki sposób. On działa w sposób przemyślany, działa w sposób, który jest korzystny, promuje Pana Jezusa Chrystusa, promuje Jego ciało. Więc jeśli chodzi o udzielanie darów, to osoba zawsze otrzymuje właściwy dar lub dary. Apostoł Paweł miał kilka darów, więc można mieć nie jeden dar, można mieć kilka. W każdym razie chodzi o to, że jedna osoba otrzymuje taki dar, inna inny, niekoniecznie ten sam dar. Ale wszystkie te dary, jakie by nie były, pochodzą od Ducha Świętego i dlatego powinny służyć wspólnemu dobru. To jest ich nadrzędny cel. Zatem mamy tutaj no, bardzo ważną lekcję, której udziela nam apostoł Paweł, też nasz Pan przez apostoła Pawła. Jeśli działanie Ducha Świętego jest chrystocentryczne, to dary łaski, jakich udziela uczniom Chrystusa, Duch Święty, mają ten cel realizować. Mają temu celowi służyć. One są po to, żeby uwielbiać Pana Jezusa Chrystusa. I to jest myśl, którą apostoł Paweł dalej rozwija. I o tym zamierzam mówić, ale za tydzień, jeśli Bóg pozwoli. Czym są dary Ducha Świętego? Czym są dary łaski? Więc Wayne Grudem, teolog ewangelikalny, proponuje następującą definicję. Darem duchowym jest jakakolwiek zdolność, która jest wzmocniona przez Ducha Świętego i używana w jakiejkolwiek służbie zboru. Tak? Darem duchowym jest jakakolwiek zdolność, która jest wzmocniona przez Ducha Świętego, czy empowered, nie wiem jak to lepiej oddać, przez Ducha Świętego i używana w jakiejkolwiek służbie zboru. Więc niektóre dary będą miały charakter bardziej ponadnaturalny, jak na przykład te wymienione w naszym fragmencie. Inne będą pewnymi naturalnymi uzdolnieniami, które będą wzmocnione mocą Ducha Świętego, jak na przykład zdolność kierowania, administrowania, przewodzenia. W każdym razie istotne jest to, że jest pewna różnorodność darów łaski. A to, co je łączy, to, że wszystkie dary łaski pochodzą od tego samego Ducha, od jednego Ducha, od Ducha Świętego. Czy wszystkie dary łaski są dziś dostępne dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa? Czy może jakieś dary łaski wygasły? Bo też są tacy chrześcijanie, którzy tak twierdzą. Więc jest to trudna kwestia. Osobiście, patrząc na naukę Nowego Testamentu, na to, co mówi Pismo Święte, to osobiście nie mogę powiedzieć, że gdzieś jest mowa o tym, że jakiś dar wygasa. W związku z tym no, muszę uznać, że wszystkie dary łaski są dostępne dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa, ale tutaj potrzebne są pewne uwagi. Pierwsza uwaga dotyczy kwestii apostołów i proroków. uważam, jakby patrząc na to, co naucza Pismo Święte, uważam, że te dary uległy zmianie, czy też uległy modyfikacji. To znaczy, że został położony przez apostołów i proroków tych pierwszych pewien fundament, który nie może być zmieniony, który nie może być naruszony. Jest to fundament nauki apostolskiej, jest to fundament nauki Chrystusa i to ma formę Nowego Testamentu. Tak? Czyli to mamy całe Pismo Święte, które składa się ze Starego i z Nowego Testamentu. To jest Boże Słowo i do tego Słowa nie można nic dodać. To jest zamknięte. W związku z tym wydaje się mi, że nie ma dziś takich typowych apostołów i proroków, którzy właśnie w takim wymiarze funkcjonowali wtedy jeszcze, kiedy Nowego Testamentu nie było. Kiedy on się dopiero był kształtowany, Bóg przemawiał przez apostołów. Oni byli tymi, którzy pilnują, żeby nauka Chrystusa była przekazywana dokładnie. Więc takich apostołów, takich proroków, którzy by mogli coś dołożyć do Pisma Świętego, dzisiaj już wydaje mi się nie ma, czy jestem przekonany, że nie ma. To jest Boże Słowo, Stary i Nowy Testament. I w tym wymiarze, prawda, takim kształtowania wiary chrześcijańskiej, to nie ma nowego objawienia. Nie ma nowego objawienia. Niektórzy twierdzą, że jest, ale nie ma. To jest kanon zamknięty. Chrześcijanie ortodoksyjni się trzymają tego od początku do końca. Mówi się o misjonarzach, że oni dzisiaj są takimi apostołami współcześnie. Tak? I oczywiście w pewnym sensie jest to prawda, no bo misjonarz, tak jak apostoł, jeździ i zakłada zbory, więc w tym wymiarze jak najbardziej jest pewne podobieństwo. Natomiast misjonarz, tak zwany współczesny apostoł, no musi jednak funkcjonować w obrębie tego, co zostało przez apostołów i proroków nam przekazane, czyli w obrębie Nowego Testamentu, całego Pisma Świętego generalnie. Więc to jest nasza norma, a nie to, czy ktoś, jakiś człowiek przyjdzie i powie, że ma coś nowego od Boga. Więc te dary łaski zostały zmienione, zmodyfikowane i nie ma takich na dzień dzisiejszy, w mojej ocenie, w moim rozumieniu, osób, które by były równe tym apostołom, jak apostoł Paweł, Piotr i reszta. Z tych, którzy chodzili z Jezusem, czy z tych, którzy, no, jeden został wybrany w widzeniu, czy też przez ukazanie się już po swoim zmartwychwstaniu. Druga uwaga jest taka, że to Duch Święty udziela darów łaski tak, jak sam chce. W związku z tym może tak być, że pewne dary będą w użyciu, a pewne nie. Duch Święty nie jest zobowiązany do udzielania wszystkich darów wszędzie i zawsze w takim samym stopniu, w taki sam sposób. Duch Święty jest Bogiem suwerennym, który działa w najlepszym interesie Pana Jezusa Chrystusa, dlatego On sam wie najlepiej, co ma komu dać, jakiego daru łaski udzielić. Więc to znaczy, że może tak być, że pewnych darów możemy nie obserwować dzisiaj tak, jak może byśmy to, jak widzimy to, że te różne dary funkcjonowały w dziejach apostolskich. Z różnych powodów tak nie ma. Duch Święty wie, co robi. Nie ma powodu do narzekania. Czy w zborze są braki darów łaski? Niektórzy chrześcijanie patrzą na dary łaski taki w bardzo wąski sposób. To znaczy, że za dary łaski uznają jedynie te wymienione w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. A ponieważ nie widzą przejawów ducha w taki sposób, jak tu jest powiedziane, to natychmiast uznają, że w Kościele jest brak darów łaski. Więc pytanie, no jak jest z tą obfitością tych darów? Otóż apostoł Paweł bardzo jasno mówi nam, że każdemu uczniowi Jezusa Chrystusa jest udzielany przejaw Ducha Świętego dla wspólnego dobra. A w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 7 wersecie apostoł Paweł mówi, że Koryntianom nie brakuje żadnego daru łaski. Gdyby było inaczej, musielibyśmy powiedzieć, że Duch Święty w jakiś sposób zawiódł. A to nie jest możliwe, ponieważ jest Bogiem. Więc trzeba powiedzieć, że w Kościele zawsze i wszędzie jest obfitość darów łaski. Trzeba powiedzieć, że w Kościele nigdy nie brakuje darów łaski. Problem natomiast leży gdzieś indziej. Problem nie jest z Duchem Świętym. Problem jest z nami. Pytanie, czy jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa, to służymy tym darem, który Duch Święty nas obdarzył? Czy odkryliśmy ten dar, którym Duch Święty nas obdarzył? Czy jesteśmy na tyle dojrzali, żeby służyć tym darem, który Duch Święty nas obdarzył? Pewne dary wymagają pewnego wysezonowania. Jak na przykład apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, tak wydaje mi się, mówi o starszych zboru, lub do Tytusa. Tam w tych dwóch miejscach jest mowa o starszych zboru i jest mowa o tym, żeby nie był to ktoś świeżo nawrócony. Czyli pewne dary muszą być, są dawane, czy też manifestują się w osobach, które są już dojrzałe duchowo, są wysezonowane i mogą prowadzić innych. Nie od razu. W związku z tym nie jest problem, dary łaski nie są problemem, jest ich obfitość. Duch Święty to zapewnia to nas o tym. Natomiast jeżeli nie widzimy, żeby to się jakoś tam manifestowało w kościołach, w zborach, to problemy już są gdzieś indziej. To są innej natury. Dlatego możemy być wdzięczni Duchowi Świętemu za różnorodność i obfitość darów łaski w Kościele. Żaden uczeń Pana Jezusa Chrystusa nie może powiedzieć, ja zostałem pominięty. Ja nie otrzymałem czegoś, darów łaski. Ja jestem gorszy od innych. W tym względzie nie. Apostoł Paweł jasno naucza, że każdy uczeń Pana Jezusa Chrystusa otrzymał jakiś dar łaski. Dlatego możemy być wdzięczni za te dary łaski, które Duch Święty udzielił nam, ale też za te, które Duch Święty udzielił naszym braciom i siostrom. I one są nam potrzebne, żebyśmy mogli to docenić. Możemy być wdzięczni, że te dary są dla wspólnego dobra, dla naszego wzrostu w Chrystusa. Amen.